TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa, posłanka Koalicji Obywatelskiej, Dorota Łoboda. Dzień dobry, Pani posłanko.
Dzień dobry, Pani redaktorko, dzień dobry Państwu.
Pani się przygląda temu, co dzieje się w Polsce 2050?
No trudno się nie przyglądać, wszyscy się przyglądamy, nie tylko my politycy i polityczki, ale myślę, że też opinia publiczna ze zdumieniem obserwuje to, że te wybory nie odbyły się, czy też ciągle jesteśmy w ich trakcie.
Ze zdumieniem czy z zaniepokojeniem, bo mam przed sobą analizę kolektywu analitycznego Res Futura i to jest to, co widać w mediach społecznościowych, w sieci. Co piąty komentarz łączy aferę w Polsce 2050 z oceną rządu i całej koalicji. Pojawiają się opinie o niekompetencji, rozpadzie, słabości struktur, braku kontroli premiera nad partnerami. Nawet jeśli sama partia Polska 2050 jest marginalna, jej kryzys obciąża całą koalicję i pogłębia wrażenie niestabilności rządzącego układu.
Dlatego ja też patrzę na to z troską, bo to jest jednak nasz koalicjant, to jest 31 osób w klubie Polski 2050, które razem z nami tworzą większość parlamentarną, z których z większością współpracuję i uważam ich za dobre i merytoryczne posłanki i posłów. No i zdaję sobie z tego doskonale sprawę, że taka przeciągająca się historia z wewnętrznymi wyborami, której towarzyszą też olbrzymie emocje, które czasami niestety gdzieś tam też wychodzą na zewnątrz, nie służą całej koalicji. My już wiemy i wiemy to po kampanii prezydenckiej, że Polki i Polacy bardzo byli niezadowoleni z sytuacji, w której nam się coś wewnętrznie w koalicji 15 października nie udawało. Teraz ogląda to PiS na własnej skórze, obserwuje spadki sondażowe, które moim zdaniem wynikają również z tego, że
z walki, partia,
z walki wewnętrznej, więc z całą pewnością Polki i Polacy oczekują od polityków i polityczek sprawczości, powagi, przewidywalności i realizacji tego, do czego się zobowiązaliśmy i co realizujemy wspólnie, a co teraz no, Polska 2050 na moment musi odłożyć na bok, bo musi wybrać swojego lidera czy liderkę i dlatego też no, bardzo nam zależy, żeby ten proces przebiegł jak najszybciej.
No właśnie, wraca to pytanie, czy lider, czy liderka, bo może się okazać, że nie między dwiema paniami ostatecznie ten bój się rozstrzygnie, czyli że nie zostanie powtórzona druga tura Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paulina Henning-Kloska, tylko że będą nowe wybory z możliwością zgłaszania kandydatów. I pytanie, czy powrót Szymona Hołowni to byłby dobry pomysł, bo wczoraj mówił, że on się nie będzie uchylał, jeżeli będzie to dobre dla Polski 2050. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił wczoraj w TVN24, że to byłby dobry pomysł i że właściwie jest niemal pewien tego powrotu Hołowni, bo to jest wicemarszałek, założyciel tej formacji i tak dalej.
Ja nie chcę wchodzić w wewnętrzne sprawy Polski 2050 i sugerować im, co by było lepsze albo gorsze. To będzie ich decyzja. Nie ukrywam, że byłam zaskoczona. Że byłam zaskoczona tym, że marszałek Hołownia jednak zadeklarował, że jest gotowy wystartować w tych wyborach. No ale też pokazuje to, że z jednej strony marszałek Hołownia jest zmęczony, znużony, rozczarowany polską polityką i szukał sobie miejsca gdzieś w polityce międzynarodowej.
Ale nie znalazł.
Ale pewnie z drugiej strony też czuje odpowiedzialność za partię, której jest twarzą i którą budował i może jednak uznał, że w tej trudnej sytuacji przejmie stery. Choć ja już widziałam w tej czwórce liderów kobietę, co na pewno by było odmianą, bo mamy cztery partie koalicyjne i na czele każdej stoi mężczyzna. No ale to jest wewnętrzna sprawa Polski 2050. Niech wybierają, byle szybko.
To się jeszcze trochę przedłuży, bo dopiero w piątek o 18.30 Rada Krajowa, niby partia ma wybrać swoje władze do 21 stycznia, ale chyba wszystko może się zdarzyć, jeżeli będą nowe wybory. A czy pani rozumie to, co napisał Szymon Hołownia w liście do działacza? Napisał tak: to, że próbują nas zniszczyć sojusznicy, a nie przeciwnicy, nie oznacza przecież jeszcze, że mają rację i że skoro niszczą nas przyjaciele, my sami powinniśmy zacząć niszczyć sami siebie. No z jednej strony to jest oczywiście taka klasyczna retoryka oblężonej twierdzy i próba znalezienia winnego tej dramatycznej sytuacji Polski 2050. No, któż lepiej pasuje niż Donald Tusk, prawda, który zjadł przystawki. Czy zjadł przystawki na dodatek jeszcze złe media, które opisują sytuację w Polsce 2050, też niszczą Polskę 2050?
Koalicja Obywatelska jest bardzo lojalnym koalicjantem i naprawdę my w żaden sposób nie ingerujemy i nie wpływamy na wewnętrzną sytuację w Polsce 2050. współpracujemy w parlamencie i ze spokojem czekamy na to, że Polska 2050 przebrnie przez te wewnętrzne trudności i że opanuje emocje, które nieuchronnie takim wyborom wewnętrznym towarzyszą. Jeśli są różne kandydatki, kandydaci, jeśli oni walczą o poparcie, to zawsze te emocje są. No ale liczę na to, że Polska 2050 sama sobie z tym poradzi, bo tak jak nie ingerowaliśmy w ten wewnętrzny proces, taki no nie będziemy pomagać w tej chwili wyjść z tego kryzysu, bo to jest...
No to jest kryzys, tak?
To jest, znaczy to jest kryzys, który, no, nie chcę powiedzieć, że sami na siebie sprowadzili, no ale my na pewno na to nie wpływaliśmy.
U państwa będą emocje jak na grzybach, chociaż pewnie Janusz Piechociński no by się nie zgodził, bo 8 marca Donald Tusk po prostu zostanie wybrany na przewodniczącego już nie Platformy Obywatelskiej, ale Koalicji Obywatelskiej, prawda? I pewnie nie będzie konkurentów.
Nie, nie spodziewam się. Też trudno, żeby premier rządu... I dotychczasowy przewodniczący Koalicji Obywatelskiej, partii, która zyskuje w sondażach, nie był naturalnym kandydatem i właściwie jedynym na lidera ugrupowania. To jest akurat w Koalicji Obywatelskiej oczywiste.
Chciałabym panią zapytać o takie badanie, które zrobił CBOS w grudniu ubiegłego roku. Portrety największych elektoratów partyjnych. I jeżeli chodzi o elektorat Koalicji Obywatelskiej, to raz, że 62% wyborców Koalicji Obywatelskiej to są kobiety. Nie będę wszystkiego cytować, raport jest dostępny w publicznym dostępie, więc można sobie go przejrzeć, ale zwróciłam uwagę na poglądy. 51% wyborców Koalicji Obywatelskiej ma poglądy lewicowe. 28% ma poglądy centrowe. 16% ma poglądy prawicowe. I pomyślałam sobie tak, przerabialiśmy już w wydaniu Koalicji Obywatelskiej skręt w prawo. Potem, kiedy Rafał Trzaskowski przegrał wybory prezydenckie, to ja słyszałam od polityków Koalicji Obywatelskiej, że uaktywnia się ta część konserwatywna, która mówi, a no widzicie, po co nam były te lewicowe zwroty i ten kandydat lewicowy, trzeba było, jak mówił Grzegorz Schetyna, konserwatywna kotwica i tak dalej. Potem usłyszałam, że premier jednak po jakichś waszych wewnętrznych badaniach stwierdził, że trzeba dociążać lewą nogę. No to na jakim etapie jesteście i do kogo mówicie?
Ja konsekwentnie mówię do kobiet o lewicowych przekonaniach i jest taka grupa naszych posłanek szczególnie, choć nie tylko, które odpowiadają tej części naszego elektoratu. No ale oczywiście to nie jest jedyna część, choć ja z zadowoleniem przeczytałam te wyniki, które pokazują, że jednak Koalicja Obywatelska nie jest już tą samą partią, jeśli chodzi o elektorat i myślę też, że jeśli chodzi o posłanki i posłów, którą była Platforma Obywatelska 15 lat temu i że jednak to, że jasno i czytelnie wypowiadamy się w kwestii praw kobiet, w kwestii praw osób LGBT, że finansujemy i jesteśmy za programami społecznymi, o których pewnie dawna Platforma 20 lat temu, no 15 lat temu nie chciałaby słyszeć, no to pokazuje, że też łowimy innych wyborców i wyborczynie, no ale też, żeby mieć większość, a najlepiej samodzielną większość, no to też musimy mieć skrzydła, które będą
To jest jasna sprawa. Tego typu ugrupowania jak Koalicja Obywatelska to są takie ugrupowania kaczolłap wszystkich, tak, których można złapać pod swój sztandar, ale zastanawiam się, czy będzie Donald Tusk ciążył raczej ku lewicy, czy ku Konfederacji, bo też to pytanie pojawiło się przy okazji VOLT nad ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy.
Myślę, że premier Donald Tusk, choć to jest pytanie do niego, będzie się starał utrzymać kurs centrowy. Nie sądzę, żebyśmy chcieli zwracać się ku Konfederacji, choć oczywiście na pewno do części elektoratu tej takiej, tej części, która jest pewnie przedsiębiorcami, będziemy mieć jakąś ofertę, ale nie sądzę, abyśmy sięgali po tę część, która jest antyunijna, antyukraińska, antykobieca i antymniejszościowa. Jakakolwiek by to nie była mniejszość.
Ale będą państwo nadal brali na swoją agendę tematy populistów, radykalnych prawicowców? Będzie taka zgoda co do diagnozy, jakie oni stawiają?
To chyba nie jest pytanie do mnie, tylko do liderów Koalicji Obywatelskiej. Ja akurat w swoich przekonaniach i kursie jestem stabilna i na pewno nie populistyczna.
Wczoraj budżet na ten rok trafił na biurko prezydenta, no i prezydent ma 7 dni na decyzję. I jakiej decyzji się pani spodziewa?
Po ostatnich decyzjach Karola Nawrockiego nie spodziewam się, że to będzie decyzja poparta merytorycznymi argumentami, bo już Karol Nawrocki, wetując ustawę Prawo Oświatowe i ustawę o DSA, po prostu pokazał, że tutaj nie merytoryka stoi za jego decyzjami. Więc spodziewam się, że nie mogąc tej ustawy zawetować, odeślę ją do Trybunału, ale też chcę uspokoić od razu wszystkich zaniepokojonych, bo też widzę na platformach cyfrowych takie pojawiające się ostrzeżenia, że to będzie oznaczało rozwiązanie Sejmu. Nie, to będzie oznaczało, że będziemy pracować po prostu na projekcie budżetu i tyle. I państwo będzie działać dalej.
Mhm, ale to będzie taki akt wrogi, tak? Tak to będzie przez państwa interpretowane?
Tak, bo tak jak są interpretowane wszystkie te weta, za którymi nie stoją merytoryczne argumenty, a za którymi stoi wyłącznie chęć podsycania antagonizmów i chęć walki z rządem Donalda Tuska i z rządem i z większością parlamentarną koalicji 15 października. Pan prezydent bardzo się w swoich kompetencjach rozpycha i bardzo chciałby mieć więcej kompetencji niż daje mu konstytucja. Chciałby być i władzą ustawodawczą i odpowiadać za gospodarkę i wziąć pod swoje skrzydła całkowicie uczestnictwo w grupie G20 i odpowiadać za politykę międzynarodową. No tyle tylko, że konstytucja to jasno określa i osoby, które głosowały na prezydenta, głosowały też na jego określoną rolę, a nie na to, że będzie wszystkim.
Zbigniew Ziobro, już wiemy, że azyl ma od 22 grudnia, zresztą 23 grudnia Węgry informowały państwa członkowskie o tym, że udzieliły takiego azylu dwóm obywatelom Polski bez podania nazwisk. I Ziobro, to akurat jest wieca z wywiadów TVN24, ale Zbigniew Ziobro, pytany także w RMF-ie, co będzie tam porabiał w tym Budapeszcie, odpowiada, że będzie ciężko pracował, spotykał się z mediami na przykład, ale też uruchomię swój kanał na YouTubie, by mówić prawdę i pokazywać kłamstwa tej władzy. Będę robił wszystko, by doprowadzić do upadku tego rządu. Czeka pani na start tego kanału?
Ja myślę, że z niecierpliwością czekają na pewno wyborcy, którzy myśleli, że wybierają posła, a wybrali YouTubera. Myślę, że będą oglądali z zainteresowaniem, w jaki sposób poseł Zbigniew Ziobro reprezentuje interesy osób, które na niego głosowały, jak dba o dobro mieszkanek i mieszkańców okręgu, z którego został wybrany. Naprawdę będzie to niezwykle emocjonujące. Upadek, po prostu totalny upadek byłego ministra sprawiedliwości, człowieka, który budował swoją legendę z Dzikiego Zachodu jako szeryfa, a skończył jako nędzny youtuber w Budapeszcie.
Słyszymy z kręgów Prawa i Sprawiedliwości, że dla PiSu byłoby lepiej, gdyby Zbigniew Ziobro został męczennikiem, gdyby był w Polsce prześladowany przez reżim Tuska, a nie gdyby siedział właśnie w tym Budapeszcie. A z widzenia Koalicji Obywatelskiej to chyba lepiej, że uciekł, prawda?
Z naszego punktu widzenia najlepiej by było, gdyby stanął przed wymiarem sprawiedliwości i został sprawiedliwie osądzony.
Perspektywa to, wielu lat.
To, że uciekł na Węgry, pokazuje, że nie ma odwagi i też, że w oczach opinii publicznej osoba, która ucieka, jest winna. I tutaj żaden sąd tego nie zmieni. Ludzie myślą, że jeżeli ktoś nie ma nic na sumieniu, no to po prostu stawia się przed sądem, bo nie ma nic do ukrycia. Jeśli jest niewinny, no to wyjdzie z tego sądu niewinny. Tymczasem Zbigniew Ziobro ucieka, buduje jakąś swoją legendę w dość obrzydliwy sposób, porównując się do ofiar stanu wojennego, co jest naprawdę, przekracza granice jakiejkolwiek przyzwoitości. Twierdzi, że również jego żona byłaby w jakiś sposób zagrożona, choć absolutnie wymiar sprawiedliwości żoną ministra Ziobry się nie interesuje. No, zobaczymy, co wydarzy się, kiedy oby zmieniła się władza na Węgrzech, czego bardzo życzę im.
12 kwietnia wybory.
Nie tylko ze względu na Zbigniewa Ziobrę, przede wszystkim ze względu na Węgierki i Węgrów, którzy zasługują na to, żeby żyć w demokratycznym państwie, a nie w reżimie Viktora Orbana.
Dorota Łoboda była z nami, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Redaktor Michał Danielewski będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.